Witamy w kolejnej audycji z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Elżbieta Abramczuk i Małgorzata Bojanowska. W tych audycjach mówimy Państwu historię osób, które były w obozie przejściowym w Pruszkowie. Jedną z takich osób jest profesor Leszek Kosiński. W zeszłym tygodniu opowiadał o swoich doświadczeniach związanych właśnie z pobytem w obozie przejściowym, ale ponieważ historia pana Leszka Kosińskiego jest przebogata i starczyłaby nie tylko na jedną audycję, pozwoliłyśmy zaprosić go po raz kolejny. I pan profesor jest już z nami w studiu. Mówiliśmy o obozie przejściowym, o tym, że znalazł się pan, oczywiście najpierw brał udział w Powstaniu Warszawskim, a później w obozie przejściowym w Pruszkowie. Pana pobyt był zaledwie 24-godzinny, ale wiem, że dużo może pan opowiedzieć o tym, jak wyglądało życie w Pruszkowie, w obozie przejściowym. Czy coś więcej na temat samych warunków może nam pan powiedzieć? Proszę powiedzieć, jaka była atmosfera, jak zachowywali się inni ludzie, czy to był ogromny lęk i strach?
Czy była tam histeria, czy były
Nie, histerii nie widziałem, poza tym wypadkiem, o którym wspomniałem, tej rodziny rozdzielanej, gdzie podniósł się krzyki. Było raczej otumanienie, ale trzeba przyznać, że znowu jak się tak zastanawiałem przed tą naszą rozmową, że było poczucie ulgi, że nie lecą już bomby na głowę. Bo jednak myśmy w Śródmieściu, było stosunkowo spokojnie tam, dokąd trafiliśmy, ale te ostatnie dni na Mokotowie były bardzo dramatyczne, bo był bez przerwy bombardowanie. Myśmy siedzieli po prostu i czekali, kiedy nam się na głowę dom zawali. Więc to, że nie było już tych wybuchów, a te wybuchy były, no, powtarzały się co chwila, prawda? Słyszeliśmy ten gwizd tych tak zwanych krów, tych rakiet, bomb lotniczych i tak dalej. Więc była trochę ulga, że tego już nie ma. Ale z drugiej strony właśnie była ta wielka niewiadoma. No dobrze, to się skończyło, a co się zaczyna?
Co będzie dalej?
Co będzie dalej?
I co było, panie profesorze?
No było to, że nas w pewnym momencie po południu zapędzili z powrotem na tory kolejowe, gdzie stał już pociąg. Tym razem nie otwarte węglarki, ale wagony towarowe kryte. I zaczęli nas wpychać do tego wagonu. Tak jak popadnie. Znaczy nie było dzieci, poza taką młodzieżą jak my, ale były kobiety i mężczyźni bez prawda, selekcji płci i wpychali tyle, ile się dało. To znaczy ostatecznie...
Ile zmieściło się w wagonie?
Staliśmy. Nie było miejsca do siedzenia. Staliśmy bardzo ściśnięci. No nie wiem, ile osób było w tym wagonie, ale kilkadziesiąt. I potem właściwie do dziś dnia słyszę ten dźwięk tych ryglowanych drzwi. Przesunęły się te ciężkie drzwi wagonu i potem słychać było, jak zamykają na te żelazne
sztaby,
tak. No i koniec. I pociąg stoi. Zanotowałem sobie, że stał 2 godziny. Więc oczywiście po pierwsze było zdenerwowanie, co dalej. Po drugie zaczynało się być gorąco, duszno, bo tylko małe okienka były. Po trzecie, i to się nasilało, no były potrzeby fizjologiczne, które trzeba było jakoś załatwić. No i w końcu po 2 godzinach pociąg ruszył i jechał mniej więcej 24 godziny, bo drugiego dnia po południu dojechaliśmy gdzieś, pociąg się otworzył, wagony otworzono, tłum się wysypał z tych wagonów, już nam pozwolono wyjść. No i oczywiście pierwsza rzecz, każdy kucnął i załatwiał swoje sprawy. Ku wielkiemu zgorszeniu i pogardzie Niemców, którzy patrzyli na tych dzikusów, których nie krępują, nie krępując się załatwiają, prawda, swoje potrzeby fizjologiczne publicznie.
Gdzie dojechaliście?
No więc to pierwsze wrażenie są łąki, zielono i na horyzoncie góry. Więc zaczynamy kombinować, co to za góry. Ja pamiętam, że wystąpiłem z propozycją, że to są Sudety. No bo wtedy dużo się słyszało o Sudetach, był kryzys sudecki, Niemcy sudeccy, zajęcie Sudetu, więc ta nazwa Sudety były ciągle powtarzana i w użyciu. No więc w każdym razie Sudety. Okazało się, że tak, to były Sudety. A to miejscowość, czy to miejsce, to był właśnie Lambsdorff, czyli dzisiejsze Łambinowice. To był zespół dużych obozów jenieckich. Tam musiał być jakiś oflag. Widzieliśmy przez druty żołnierzy, właściwie oficerów w brytyjskich mundurach, czy w każdym razie w nieznanych nam mundurach. Nie były to ani mundury polskie, ani sowieckie, ani niemieckie. myślę, no, nie studiowałem tego później, ale myślę, że to były właśnie, byli Amerykanie czy Anglicy, jeńcy wojenni. I oni nawet byli, no tak się przechadzali tam na tym terenie swoim, ale ten ich teren od nas był oddzielony drutami kolczastymi, chyba wielokrotnymi. Natomiast nasz obóz to był obszar, no paru hektarów chyba, z wielkimi, olbrzymimi namiotami takimi, do których wchodziło kilkaset osób, ja wiem, 200 czy coś. I takich namiotów stało kilka. No i zaczęła się normalna procedura takiego obozu, z którą stopniowo się zapoznawaliśmy. To znaczy łaźnie, odwszalnie,
przydzielanie.
Ewidencji tam jeszcze właściwie nie było. Nie. No i po paru dniach, no ale to już jest dalsza sprawa,
to już jest dalsza historia. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jak w tej chwili, po upływie tak dużej ilości czasu, tak, czyli z perspektywy, to jest taki mała kropla, ten obóz przejściowy w Pruszkowie, czy to właściwie wszystko z tamtych ciężkich czasów się pamięta równie mocno?
Nie, to jest raczej mała kropla. Po pierwsze, dlatego, że krótko trwała. Po drugie, że w zasadzie poza tym przymusem i tym poczuciem zagubienia i nieznajomości i braku perspektyw, no zagrożenia, nie mieliśmy poczucia, że nas rozstrzelają, że nas zabiją. A to przecież w końcu ciągle było najgorszą perspektywą, która się może zdarzyć. No słyszało się o egzekucjach. To, że śmierć była blisko, to byliśmy tego całkowicie świadomi. Natomiast to ciągle nie wiedzieliśmy, co się zdarzy później. Natomiast to, co się zdarzyło później, no to były szereg obozów przejściowych i w końcu wylądowanie w tym obozie pracy na terenie już Niemiec, w Turingii, gdzie zostaliśmy tam na dłuższy czas.
Panie profesorze, bardzo interesujące, bardzo satysfakcjonujące życie. Mija 68 lat od tego momentu, kiedy był pan w Dulagu. Proszę mi powiedzieć, co spowodowało potrzebę opowiedzenia o tej historii i dlaczego pan uważa, że są to sprawy, o których należy mówić?
No, więc jest, powiedzmy, taka generalne moje podejście do tego i może bardziej szczegółowe. Generalne to jest takie, że uważam, że każda generacja ma obowiązek pozostawienia zapisu swoich doświadczeń. Zwłaszcza generacja w kraju takim jak Polska, gdzie te wydarzenia były bardzo dramatyczne, bardzo zróżnicowane, bardzo silnie wpływające na losy ludzi. Że to nie było tak, że każdy mógł sobie robić to, co chciał, tylko w dużym stopniu był zdeterminowany wydarzeniami ogólnymi. No i w tym sensie uważam, że także nasza generacja ma obowiązek. Zabawne, bo właściwie w pierwszych latach po wojnie, czy w ciągu mijających dziesięcioleci, to ja byłem jednym z wielu w tej generacji, które to samo przeżyły, więc nie było co specjalnie się tym ani chwalić, ani dzielić, bo to wszyscyśmy to samo przeżyli. Ale właściwie w miarę upływu czasu ja sobie zdaję sprawę, że jest nas coraz mniej. Że jestem otoczony ludźmi, którzy
nie mają
albo nie mają w ogóle zielonego pojęcia, albo w ogóle ich to nie interesuje, albo nie chcą wiedzieć, albo... Więc wobec tego ta potrzeba pozostawienia zapisu staje się coraz silniejsza. To jest taka generalne moje podejście. Drugie, dlaczego ja się z panią skontaktowałem i z tym Dulagiem? Miałem poczucie, że powinienem tam nawiązać kontakt, ale jakoś tak się nie układało i wreszcie się zmobilizowałem. Szczerze mówiąc, nie byłem tam poprzednio. Byłem po raz pierwszy właśnie przed kilku dniami, kiedy się tam pojawiłem, kiedy nawiązaliśmy kontakt. No i no, te moje skromne doświadczenie z Dulagu, w porównaniu z innymi doświadczeniami innych obozów, innych przeżyć, tym bardziej skromne, no też powinienem jakiś swój wkład w to wnieść, co niniejszym czynię.
Gościem dzisiejszej audycji był profesor dr Leszek Kosiński, Dulag 121, Świadkowie Historii. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję też.